Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej o jednej z pierwszych polskich, a przy okazji gdyńskich dyskotek i o DJ-u, jedynym takim aresztowanym w stanie wojennym, ale także o 10 saksofonistach trzech pokoleń na jednej scenie, scenie gdyńskiego Ucha, na której to scenie wypatrzyłem dzisiejszego gościa, dziennikarza muzycznego, wykładowcę, muzyka także Stanisława Danielewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I DJ-a.
Też się zgadza.
No właśnie, a pan jeszcze DJ-uje?
Nie, aczkolwiek myślę, że na chwilę wrócę do tej roli po bardzo wielu latach, ponieważ niedawno ukazała się książka Rokowisko Trójmiasta, lata 70., którą napisałem wspólnie z Marcinem Jakobsonem. Obaj byliśmy DJ-ami w latach 70. i myślę, że w ramach promocji tej książki, na którym z koncertów pojawimy się w krótkich blokach i znowu jako DJ-e grający bardzo ciężką rockową muzykę przełomu lat 60. i 70.
Ojejku, to w Gdyni musicie się pojawić koniecznie. Diskorama 111?
No, nie wiem, czy pod tą nazwą znowu uruchomić nasze
przedsięwzięcie. Ale moglibyście wrócić, bo to źródła są przecież, tak?
To trzeba by jeszcze namówić muzyków zespołu Rama 111, który to zespół był częścią tego projektu, pierwszego w Polsce, przypominam, w latach, początek lat 70., rok 71. Pierwsza polska dyskoteka, którą uruchomił Franciszek Walicki w Sopocie, w sali turystycznej Grand Hotelu, ale zaraz potem w Gdyni, dzięki inicjatywie wielu osób, między innymi właśnie Ramy 111, a zwłaszcza Przemka Dejakowskiego, grającego w tym zespole, udało się uruchomić dyskotekę, która zawierałaby również żywą muzykę. I stąd ta nazwa, Disco Rama 111, bo i disco, i zespół Rama 111, który grał taki taneczny jazz, czy jazz rock, czy pop jazz, różnie się to nazywało.
Wspomniał pan o Przemku. No, skoro Gdynia, to wiadomo, że Przemek gdzieś się tutaj pojawić musi, ale Przemek ma taką wersję dyskotekową, że ta pierwsza dyskoteka to była jednak w Gdyni.
W Lilipucie.
Tak, w Lilipucie.
Ale to rok później jednak.
No właśnie, to zostało zweryfikowane zresztą w pana książce, bo te wersje, no ta wersja gdyńska bardzo fajnie brzmiała, tak, że to Gdynia tutaj miała wieść dyskotekowy, ale jednak nie, to jest jakiś rok później właśnie.
Tak, no Przemek po prostu nie dotarł do plakatu, który u niego gdzieś tam w takiej szafie bardzo głębokie jest i on zawsze o tym mówi, że kiedyś go przyniesie, no ale nigdy nie ma czasu, bo jest zbyt zajęty tym, co dzieje się obecnie.
Lilliput, czyli Świętojańska, tak? To było na Świętojańskiej, gdzieś tam w podziemiach?
Tak, wejście było do kawiarni na parter, ale później zaraz schodziło się schodami w dół, także ta główna część, gdzie się tańczyło, gdzie odbywały się koncerty, to była w piwnicy. Przy Świętojańskiej teraz już nie ma tego miejsca w ogóle, także nawet trudno mi jest umiejscowić, ale to myślę, że niedaleko ulicy 10 Lutego, tak, tego skrzyżowania.
A papiery na DJ-a to ma pan od kiedy? Bo widziałem taki jeden papier, on jest z 83 roku. Nawet pewna rocznica jest, właściwie się skroiła w związku z tym papierem, bo tam jest data 3 października, czyli ledwo co. I to jest taki dokument wydany przez Departament Teatru Muzyki i Estrady na to, że pan ma kwalifikację prezentera dyskotek. Ale domyślam się, że już wcześniej musiał pan coś mieć. Czy to było takie spontaniczne?
Nie. Ja już byłem jednym z pierwszych w Polsce, którzy takie uprawnienia uzyskali. Co w ogóle jest śmieszne, dlatego że...
A jak się uzyskiwało takie uprawnienia?
Prezenterzy musieli zdawać egzaminy.
Z czego?
No właśnie, to jest cały problem. Na przykład, w którym roku urodził się Wojciech Bogusławski?
Albo... To się bardzo przydaje na dyskotece.
Albo w którym akcie sztuki Czechowa wystrzeli strzelba? Więc tego typu pytania.
Dobrze, jak mamy wykształconych DJ-ów.
Tak, ale no, czasami rzeczywiście odpowiedzi były szokujące. Tych DJ-ów zapytanych o to, na przykład jaką muzykę lubią, jakiej muzyki słuchają. I ktoś tam litościwie z tych egzaminujących podpowiada po cichu. No i DJ z błyskiem w oku odpowiada, tak, pana Dereckiego też bardzo lubię.
No to jednak coś trzeba wiedzieć. Tak w ogóle. Prawda?
Te tak zwane weryfikacje wprowadzono już na początku lat 70. Ja byłem w tej grupie, która je otrzymała bez egzaminu, ale później się zdarzało, że dla przedłużenia musiałem stawać przed tak zwaną komisją egzaminacyjną.
Żeby sprawdzili, czy jeszcze pan coś umie.
Czy umiem mówić, czy znam się na muzyce. W każdym razie tak to wyglądało. Mhm.
Ale to, że pan dostał w 83 ten papier, tę legitymację z tymi kwalifikacjami prezentera dyskotek, to w sumie jest zastanawiające, dlatego że to nie był dobry dla pana czas. Tak? Znaczy dla pana, być może dla pana DJ-a to był dobry czas, ale dla pana dziennikarza muzycznego wręcz przeciwnie.
Ani jedno, ani drugie. Nie był to dobry czas w tym sensie, że właściwie miałem zakaz pracy w Polsce. Również nie mogłem wyjeżdżać za granicę, a przecież do czasu stanu wojennego pracowałem w Londynie jako korespondent wschodnioeuropejski New Musical Express. Także to był ciężki okres dla mnie. Stąd też nawet jestem zaskoczony tym przypomnieniem tego roku 83, ale rzeczywiście tak było, że nie mając żadnej pracy i możliwości zarobkowej...
Miałem legitymację.
No, ale dzięki tej legitymacji życzliwi ludzie zatrudniali mnie jako DJ-a, czyli wróciłem do tej pracy z lat 70., którą sporadycznie wykonywałem, ale teraz ona mogła stać się nawet głównym źródłem mojego utrzymania. No, tutaj sobie przypominam kierownika sekcji odpowiedniej w Bałtyckiej Agencji Artystycznej, Jarka Szejpuka, który właśnie zawiadywał tą sekcją DJ-ów, który nie bał się po prostu i postanowił, że wbrew temu zakazowi, który do niego, jak twierdził, nie dotarł, to on mnie zatrudni i rzeczywiście miałem dzięki temu jakieś źródło utrzymania.
On się nie bał, a strach był powszechny właśnie przed takimi personami, non gratami?
Tak. Na przykład pamiętam rozmowę w Dzienniku Bałtyckim już pod koniec lat 80., kiedy było takie trochę rozluźnienie, już się mówiło trochę o kompromisie między Solidarnością a rządem. I zgłosiłem się do Dziennika Bałtyckiego z zapytaniem, czy nie przywróciliby mojej rubryki. No bo już wszystko się zmienia, to może również czas wrócić tylko do muzyki już bez Wrony, która też się kończyła. No i redaktor naczelny, zresztą bardzo miły człowiek, powiedział, no ale ja muszę zapytać w KW. I po dwóch dniach
zapytał
mój, no niestety jeszcze pani Stanisławie, no niestety jeszcze w tym KW nie wyrazili zgody, bardzo żałuję. I tak się stało.
No bo pani Stanisławie, obywatelu, cywilu Danielewiczu, bo to tak było w papierach, to sobie pan nagrabił żartem, śmiechem czy buntem?
No, wszystkiego po trochu tam było. Przypomnijmy sobie początek stanu wojennego. To była zgroza, to był terror, to było przerażenie. To było jeszcze zimno. Do tego te czołgi na ulicach. To wszystko wyglądało przerażająco. Ale jeszcze kilka tygodni wcześniej żyliśmy nadzieją, że w Polsce tyle się już zdołało w ciągu roku zmienić, że i dalej pójdziemy w dobrym kierunku. No, poczuliśmy wolność wtedy. Ten rok karnawału Solidarności. I to przygnębienie było tak straszne, ta niemożność zaprotestowania, bo wszelkie protesty były dławione, demonstracje były rozbijane. No i 14 lutego 82 roku miała się odbyć kolejna demonstracja przeciwko stanowi wojennemu, ale było wiadomo, że to ona też zostanie rozbita. Poza tym już niewiele osób było skłonnych do uczestnictwa w takich protestach, bo się po prostu widziało bezsens, że nie ma możliwości oporu. Wpadłem wówczas na pomysł, żeby taki szatański trochę, żeby zadziałać od tej strony, której reżim się zupełnie nie spodziewa. No bo któż by się spodziewał, że redaktor zajmujący się na co dzień muzyką pop, muzyką rockową...
Wejdzie w politykę.
Tak, wejdzie w politykę i umieści w swoim tekście ukryty tekst, który stał się zawołaniem stanu wojennego, Wrona Skona. Wrona, to przypominam, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Taki miała ludowy skrót.
To, co zrobiło stan wojenny. Tak, tak naprawdę.
Tak. No i udało się umieścić w tym tekście takie hasło, co spowodowało, że miesiąc po ukazaniu się tego artykułu i oczywiście natychmiastowym wydaleniu...
To były pierwsze litery kolejnych akapitów,
Tak, tak. Wszystkie akapitów. No, długo można by na ten temat mówić, jak to zaplanowałem. Bo zaplanowałem w taki sposób, że broń Boże, nie skrócono żadnego akapitu.
No więc właśnie.
Więc ja już tekst, który wrzuciłem do redakcji, ja już sam dokonałem skrótów, ale tak, żeby wyglądało na to, że to już są skróty redakcyjne, i tak się stało. Po prostu nic nie zmieniono, bo uznano, a już to już to jest po adiustacji, więc idzie do druku. I poszło, co zresztą było później argumentem na moją obronę. Bo przecież nie przyznałem się Wronie, że chciałem ją zniszczyć.
Ja. Tak.
I cały czas twierdziłem, że to jest przypadek, na co znalazło się wielu świadków, bardzo uczciwych i poczciwych ludzi.
Ale pan, nawet literaturoznawca, wtedy docent Józef Bachusz, który taką ekspertyzę przygotował, prawda?
Tak, a wcześniej doktor Racławski, również od strony takiej językoznawczej. Więc to była klęska Wrony. Dlatego, że docent Bachusz był jednocześnie, był partyjny i był nawet szefem podstawowej organizacji partyjnej w tym dziale humanistycznym.
Ale mu to nie przeszkodziło?
Nie, jest po prostu uczciwym człowiekiem.
No właśnie.
I z całą mocą wystąpił, mówiąc, że to był przypadek, że on gwarantuje, nawet powołał się na przykład...
Na Adama Mickiewicza się powołał.
Okazało się później, że to nieprawda, ale nikt tego nie sprawdzał. No i były dramatyczne momenty na tym procesie, dlatego, że prokurator zaczął do docenta Bachusza mówić, nie, panie biegły, tylko panie oskarżony. Także to było takie
i dodajmy to wszystko, bo skoro to jest Gdynia główna osobista, to szukamy wątków gdyńskich, to tu jest wątek gdyński, bo ten proces, tak, to on się odbywał przecież na Kamiennej Górze w Gdyni.
Tak, w Sądzie Marynarki Wojennej, bo już było wiadomo, że to jest w stanie wojennym, to jest specjalny tryb, który obowiązywał minimum 3 lata więzienia, bez żadnej łaski, bez możliwości apelacji. Także to nie było proste. Nawet powiedziałbym, że było zagrożenie tego rodzaju, że bałem się wręcz fizycznie o swoje życie, dlatego że po trzeciej rozprawie, odbyły się w sumie 3 rozprawy tam na Kamiennej Górze, kiedy wyprowadzono mnie w kajdankach z sali, rozkuto, posadzono na korytarzu i wszyscy wyszli. I tak gdzieś do 15:00 cały budynek był pusty, a drzwi na dole były otwarte. Co
to
było absolutnie niezwykłe. Nie wierzyłem, że to jest jakikolwiek
to
przypadek.
To była prowokacja chyba trochę, prawda?
Więc poczekałem gdzieś do 17:00, aż po mnie przyjadą, ale tydzień później byłem wolny, bo okazało się, że trzeba było poczekać cierpliwie, że no, skapitulowała Wrona w tym momencie.
Jednak skona. Ta Wrona. No ale trochę to trwało, bo pan do tej Gdyni na Kamienną Górę to nie tak od sobie z wolnej stopy przyjeżdżał, tylko za resztę przecież.
Tak, za resztę, gdzie przesiedziałem ponad 9 miesięcy w bardzo zacnym towarzystwie, muszę powiedzieć.
Tak?
Tak, no to osobne cele dla więźniów politycznych. Czasami wrzucono nam jakiegoś konfidenta, ale łatwo było takich rozpoznać, bo to byli po prostu więźniowie kryminalni. Zresztą też przyzwoicie się zachowywali, no ale wiadomo, że oni mieli obowiązek donoszenia tego, o czym się mówi, co kto mówi, co się dzieje w celi.
No i potem się panu to życie skomplikowało, bo rzeczywiście jak pan wyszedł z aresztu, to, no to roboty nie było.
Tak, no na szczęście dziennikarzom wówczas pomagało podziemne dziennikarstwo, bo wszyscy dziennikarze, którzy nie zostali zweryfikowani w stanie wojennym, trzymali się razem, działali w takim duszpasterstwie akademickim przy Bazylice Świętego Mikołaja, a poza tym ksiądz Jankowski uruchomił pomoc dla osób wychodzących, dla aresztowanych, dla osób, które no, nie miały środków do życia. Nie były to jakieś bardzo pokaźne środki, ale pozwalały przeżyć. No, a później ten 83 rok, pomysł, żeby znowu wrócić do zawodu DJ-a. No i to już...
DJ Stanisław.
Tak jest.
A miał pan jakąś ksywkę?
Nie, wtedy to nie było chyba takie popularne. Nie przypominam sobie w każdym razie. Nie.
Ale to było DJ-owanie takie trójmiejskie, czy...
Tak,
ogólnopolskie.
Nie, trochę jedno i drugie, ale raczej trójmiejskie, dlatego że myślę, że specjalnie mi się nie chciało już traktować tego jako szczebla kariery i po prostu jako możliwość uczciwego zarobku, wykorzystując to, na czym trochę się znam.
A muzykę to jako pan grał?
No wtedy to w 83 czy 84 roku to grałem muzykę taką, która była grana w dyskotekach, czyli głównie amerykańską muzykę disco. taką trochę funky. Były to zresztą świetne utwory, ale to nic rewelacyjnego. Inaczej było w latach 70., wtedy, kiedy właśnie powstała rama, disco Rama 111. No to tam graliśmy z Marcinem Jacobsonem, graliśmy muzykę cięższą znacznie. Deep Purple to był, powiedziałbym, to była norma, czy Led Zeppelin, to były normy. To i przy tym się tańczy.
A to się tańczy, no tak. To chyba musieliście pokazywać, co z tym zrobić.
No nie wiem, czy my byśmy sami potrafili.
No ale było towarzystwo do tego.
Tak, tak, oczywiście.
A gdzie ten jazz?
A jazz był grany przez Ramę 111. Znaczy też były to utwory przeważnie muzyki pop, na przykład Beatlesów, ale w wersji takiej jazzowionej z improwizacjami. Tam zresztą nie tylko Przemek Dyjakowski, ale Piotr Nadolski się pojawiał. No wszyscy zresztą muzycy improwizowali, także to był taki jazz rock.
No to panie Stanisławie, czas na jazz w takim razie. Jeszcze pogadamy, ale teraz pogramy taką muzykę, przy której ja pana w gdyńskim uchu znalazłem. Osobistej Stanisław Danielewicz, wypatrzony wśród muzyków na scenie gdyńskiego ucha, tych muzyków, których słyszeliście państwo przed przerwą, w sumie 10 saksofonistów, a nawet więcej, bo przecież tam był Wojciech Karolak także na scenie, a Wojciech Karolak, co wyczytałem w pana książce, przecież zaczynał od saksofonu. Także.
Tak, tak, był saksofonistą i trochę tenorowym i głównie altowym, ale w końcu na szczęście pozostał przy klawiszach i dzisiaj myślę, że jest jednym z najlepszych na świecie organistów grających na Hammondzie. On rzeczywiście rewelacyjnie czuje ten instrument.
No i jego można było także posłuchać w uchu. Koncert był charytatywny, związany ze zbiórką pieniędzy na hospicjum Świętego Wawrzyńca. Wtedy zbieraliśmy pieniądze. Kto nie był i się nie dołożył, to zawsze dołożyć się może, proszę, o tym miejscu pamiętać jak najbardziej. No i proszę też o płycie pamiętać, bo ten koncert był trochę powtórką z rozrywki. Powtórką koncertu, który kiedyś się w uchu odbył i w oparciu o to powstała płyta.
Tak, to jest cała historia, która ma zresztą początek jeszcze wcześniej, kilka lat co najmniej wcześniej, kiedy to Eric Allen, amerykański perkusista, przybył na Gdynia Summer Jazz Days z jednym z zespołów amerykańskich i poznał na jam session Aleksandrę Moniko.
I to jest romantyczna historia.
Bardzo, tak, ponieważ natychmiast zaiskrzyło i w wyniku tego spotkania Aleksandra Moniko wkrótce znalazła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie ona jest muzykiem, jest pianistką, gdzie otrzymała stypendium, no ale jednocześnie jej osobiste życie związało się z życiem perkusisty Ricka Allena, który tym samym stał się gdynianinem. Do Gdyni przybył i od pewnego czasu jest częścią naszego środowiska jazzowego.
Amerykański gdynianin.
Tak jest i świetnie sobie tutaj radzi. No i on właśnie wpadł na pomysł, aby upamiętnić Illinoisa Jacketa, wybitnego amerykańskiego saksofonistę, który nie tylko był świetnym swingowym jazzmenem, ale jednocześnie można powiedzieć ojcem rock'n'rolla, o czym nie wszyscy wiedzą. Ponieważ w 1941 roku nagrał ze swoją orkiestrą, z udziałem Diana Hamptona, nagrał utwór Flying Home, który ze względu na riffy tam zawarte...
Który słyszeliśmy przed przerwą.
Tak, który słyszeliśmy. Który jest, można powiedzieć, pierwszym, jak się uważa, utworem bliskim rock'n'rollowi, a więc nie lata 50., jak się uważa, tylko właśnie takie są początki estetyki rock'n'rolla. No i Eric Allen, który grał w zespole Jacketa jeszcze w latach 60. i 70., często występował w Europie. Jest zresztą uwieczniony, jeżeli ktoś by chciał znaleźć na YouTube, to może znaleźć ten koncert z Hamburga bodajże, Illinois Jacket i Eric Allen tam grający na perkusji. Wpadł Allen na pomysł, żeby upamiętnić tego wybitnego saksofonistę takim właśnie koncertem, w którym pokażą się najwybitniejsi wybrzeżowi i nie tylko wybrzeżowi saksofoniści. I ten koncert się odbył, ja miałem przyjemność go zapowiadać. No, skład był trochę inny niż na płycie z różnych powodów. No, najsmutniejszym powodem zmian tego, że na płycie jest na przykład Janusz Muniak, ale już nie było go na koncercie tak przed kilkoma dniami. No, ale cała reszta to w zasadzie to są nagrania z tego koncertu Illinois Jacket in Memoriam w klubie Ucho. Później płyta i wreszcie koncert promocyjny, który miał miejsce w niedzielę również w klubie Ucho, który, jak sprawdziłem w internecie, był najciekawszym wydarzeniem swingowym na świecie.
Naprawdę?
Tak. Nawet w Japonii, gdzie grało tego dnia dużo znakomitych muzyków, głównie amerykańskich, nie było tak znakomitego składu saksofonistów jak ten, który... No i plus Karolak jeszcze na organach, to rewelacja.
Nie no, siła na tej scenie naprawdę była, bo to nie tylko jest siła liczb, tak, o to 10 saksofonistów, tylko to jest naprawdę kawał historii polskiego jazzu.
Tak, 3 pokolenia saksofonistów, rozpoczynając od najstarszego, który reprezentowali Przemek Dyjakowski i Jan Ptaszyn-Wróblewski, poprzez średnie pokolenie z saksofonistą polskim numer 1, czyli Maciejem Sikałą. No, do najmłodszego pokolenia to są głównie uczniowie Macieja Sikały, zresztą można powiedzieć z Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Fantastyczni zresztą także. Tam nikt nie ustępował.
To tylko... byli naprawdę świetni. Każdy był w swoim rodzaju znakomity i każdy inny. I co najciekawsze, wszyscy ci właściwie poza Przemkiem i częściowo Janem Ptaszynem, to wszyscy ci saksofoniści na co dzień grają muzykę znacznie nowocześniejszą. Grają jazz modalny. Tymczasem wrócili tutaj do harmonicznego jazzu swingowego lat 30. i 40. głównie, które, jak się okazało, mają w jednym palcu. Rewelacyjnie.
No była harmonia. Tak, to prawda. A jak się ten gdyński jazz zaczął? Hen. W 45. roku.
Tak.
Tak, ten powojenny.
No, to był też dobry okres, można powiedzieć, dla jazzu w Gdyni. Z różnych powodów. Skończyła się wojna. Muzycy, którzy przeżyli wojnę, wracali z obozów, albo wychodzili z ukrycia, albo z partyzantki, albo ze wschodu, z jakichś łagrów. W każdym razie większość przedwojennego jazzu koncentrowała się w Warszawie. Ale Warszawa była w ruinach. Więc ci muzycy musieli jechać gdzie indziej. I środowisko krakowskie przeżyło, więc nie bardzo było tam miejsce jeszcze dla dodatkowych muzyków. No, Łódź pozostała i rzeczywiście wielu muzyków pojechało do Łodzi.
Pana rodzinna Łódź.
Zresztą. Tak, ja się urodziłem w Łodzi. No, ale to już było później. No i Gdynia, która była dużym miastem. No, Gdańsk był w ruinie, ale Gdynia nie, na szczęście. Więc wielu muzyków, którzy przed wojną święcili triumfy w Warszawie, przyjechało w 45, 6, 7 roku do Gdyni, gdzie grali w lokalach.
No tak, a poza tym Gdynia to było jest miasto portowe i to było miasto, do którego muzyka przepływała też. Prawda? Tak, płyty przepływały.
Tak, to było otwarcie na orkiestrówki amerykańskie w dalszym ciągu, na płyty, które przywozili marynarze, i tak się działo zresztą przez cały okres PRL-u, że to było otwarte okno na świat, dzięki któremu muzyka najpierw jazzowa, a później rockowa, mogła tutaj w tym właśnie miejscu rozkwitać.
Ale ten gdyński jazz, taka gdyńska knajpianość, jak się okazuje, na początku tych czasów powojennych, tak, 45 i trochę wyżej, bardzo akcentowała warszawskość z kolei, bo tam się pojawiały takie określenia jak warszawska kuchnia, prawda? Jako taki sygnał, że to okej, że to jest znak jakości.
Tak, no i ten jazz też był warszawski. Być może to było jakieś połączenie, które funkcjonowało.
Bo orkiestra Kazimierza Obremskiego, to jest Warszawa? Tak, tak, to warszawska, tak, tak. To
są
orkiestra.
Większość tych orkiestr to są warszawskie zespoły. No ale też mieliśmy muzyków ze Śląska. Na przykład jeden z najciekawszych, najwspanialszych muzyków tego powojennego okresu, Hubert Paździor, przyjechał ze Śląska. I właściwie do niedawna, jeszcze w poważnym wieku, grał mu świetnie muzykę swingową na wszystkich istniejących instrumentach.
No właśnie, bo to też chyba warto powiedzieć, że ten jazz, czy ci jazzmeni, ci właśnie powojenni, że oni bardzo często byli multi-instrumentalistami, prawda? Co nie jest już teraz chyba tak... Tak,
nie jest takie powszechne.
Tak, bo ten Wojciech Karolak, o którym mówiliśmy, że tam zaczyna od saksofonu, to trochę to tak jest, prawda?
Tak, on jeszcze właśnie był w tym pokoleniu. No Zbigniew Namysłowski, inne też bardzo znane nazwisko, od takiego, który gra na wszystkim, czego się dotknie. Ale w Gdańsku i w Gdyni, właściwie powiedziałbym bardziej w Gdyni, mamy dwóch muzyków. No, jednego w Sopocie, prawdę mówiąc, drugiego w Gdyni. W Gdyni to Edward Rykaczewski, saksofonista, który w latach 50. zrobił magisterium na klarnecie w ówczesnej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie. Zresztą dla niego jeden z znanych kompozytorów na dyplom specjalnie skomponował utwór, koncert klarnetowy, który on rewelacyjnie zagrał ze znakomitą lokatą. Więc był fantastycznym klarnecistą, również jazzowym, bo założył na początku lat 60. swój własny zespół swingowy. Później wyjechał do Niemiec na skutek różnych wydarzeń rodzinnych. Zresztą cały czas twierdził, że po prostu mierziło go życie w komunie, gdzie na przykład, żeby dostać paszport w Agarcie, to trzeba było płacić łapówkę. On chciał żyć bez łapówek. No i całe życie przeżył bez łapówek w Hamburgu, grając w jazzowej orkiestrze Radia Hamburskiego, ale nie na klarnecie. Grał jako pierwszy puzonista. To zupełnie inne instrumenty, puzon, klarnet czy saksofon. Jest przede wszystkim saksofonistą, ale gra również na fortepianie, na gitarze, na perkusji, na kontrabasie. No, to samo Piotr Nadolski, sopocianin obecnie, który jest trębaczem i fligelhornistą, ale gra na fortepianie, gra na kontrabasie, gra na perkusji, gra na melodice, na akordeonie, jest świetnym akordeonistą. To już chyba takich muzyków dzisiaj nie ma.
W pana książce Jazzowisko Trójmiasta to oczywiście są nazwiska, to są postacie, ale to są także, to są miejsca, to jest Adria, to jest Interklub, tak? Te gdyńskie miejsca, gdzie ten jazz zaczynał właśnie tuż po wojnie kiełkować.
Tak, no dzisiaj już w większości z tych miejsc no nie ma, albo już nie pełnią takiej roli, niestety. No ale to rzeczywiście były czasy, kiedy muzyka pulsowała wszędzie, a jazz był tą muzyką taneczną ówczesnego czasu, jazz swingowy. Więc do 49 roku nie było problemu.
Ja mówiłem, że ta muzyka przypływała do Gdyni. Ona przypływała w postaci płyt, ale przypływała w postaci pewnych także doświadczeń muzyków, którzy pływali na statkach. Oni grali prawda? I słuchali i potem przywozili to, co usłyszeli gdzieś za oceanu.
No właśnie. To jest chyba trochę późniejszy okres, mm-hmm. kiedy ruszył Batory, tak. i Stefan Batory.
No tak, tak.
Gdzie rzeczywiście to był jeden z tych elementów łączących Amerykę mm-hmm. ówczesną z Gdynią. Ale wcześniej no, płyty były przewożone przez statki wożące węgiel na przykład do Wielkiej Brytanii.
To miłe. Taki dodatkowy, bonusowy ładunek muzyczny.
No, na którym wszyscy zarabiali, ale najlepiej korzystała na tym muzyka lokalnych muzyków. Mm-hmm.
W pana książce, w tej części jakby opisującej początki jazzu gdyńskiego, trójmiejskiego, pojawiają się dwie postaci, Marek Tarnowski i Al Musiał. Mm-hmm. To są ludzie... Znaczy, przyznajmy, których można odszukać w tej książce, ale którzy się nie przebili ostatecznie chyba do takiej powszechnej świadomości, no nie wiem, tu i teraz.
Tak, ale to były w swoim czasie supergwiazdy.
No właśnie, bo wydaje mi się, że dlatego też trochę pan im poświęca więcej miejsca, że to jest trochę taki przykład... Taka analiza tego, co się może przydarzyć supergwiazdom. Że one w jakimś czasie...
Gasną.
Właśnie.
Bardzo szybko.
Rozbłysną, a potem gasną.
Supernowa, która gaśnie bardzo szybko. Mm-hmm. No, różne czynniki się na to złożyły. Marek Tarnowski, czyli w rzeczywistości Wojciech Zieliński,
tak.
Właściwie nie potrafił wybrać między rock and rollem a jazzem.
To wokalista.
To wokalista, tak. Mm-hmm. On współpracował i z czerwono-czarnymi, i z niebiesko-czarnymi, w ogóle z wieloma zespołami, również z jazzmenami warszawskimi czy trójmiejskimi, bo mieszkał w Trójmieście. No, ale właśnie, mimo że był bardzo popularny, w 50-tych latach to była gwiazda naprawdę wielka. Myślę, że nawet może większa niż ówczesny rock'n'rollowy idol Bogusław Wyrobek. Też zresztą gdynianin.
Tak,
więc mieliśmy naprawdę najlepszych wokalistów na przełomie lat 50-tych i 60-tych. Mhm. Wyrobek, który śpiewał z zespołem Zygmunta Wicharego ze Śląska i Marek Tarnowski, który śpiewał z niebiesko-czarnymi czy czerwono-czarnymi, ale później tak gwiazda jakoś zagasła, mimo że...
Bo to też często była kwestia wyborów, jakie oni podejmowali. Także wyborów muzycznych, prawda? Skręcali tam, gdzie właśnie ta muzyka też może przygasała.
Myślę, że również to był brak rynku muzycznego, który dzisiaj już jest bardzo dobrze rozwinięty. Czasami mam wrażenie, że nawet za dobrze. Czyli jest tak w pewnym uniformie. Natomiast wówczas no, brakowało chociażby menadżerów, którzy by poprowadzili za rękę. Marek Tarnowski nie był łatwy w prowadzeniu. Franek Walicki próbował trochę z nim pracować, ale on nie był łatwy w prowadzeniu. On miał swoje własne poglądy. Ale był świetny. No,
również... A Al Musiał?
Al Musiał był wybitnym muzykiem typu Piotra Nadolskiego czy Edwarda Rykaczewskiego. Po prostu grał na wszystkim, czego się dotknął. I potrafił świetnie wczuć się w to, co ktoś inny zaproponował. W związku z tym, gdy w latach 50. gwiazdą numer jeden na świecie stał się trębacz Miles Davis, Al Musiał potrafił grać tak samo jak Miles Davis, a może nawet lepiej. Więc dla warszawskiego towarzystwa to była no, świetna okazja. Natychmiast został ściągnięty, zamiast robić studia w szkole muzycznej wyższej w Gdańsku, wtedy jeszcze w Sopocie, został ściągnięty do Warszawy, ale bardzo prędko okazało się, że on poza świetnym naśladownictwem nie jest tak bardzo twórczy, jak chcieli tego jego koledzy. No i chociażby Trzaskowski, powiedzmy, czy Namysłowski. No i w związku z tym...
I to jest ten...
To jest powód, że nie został taką gwiazdą. I później w zasadzie on różnych rzeczy się imał. Skończył grając na statkach. Zresztą bardzo przyzwoitą muzykę, ale to już taką bezduszną, elektroniczną, którą robił świetnie.
Tak, bo on się zachwycił.
Był perfekcjonistą. Momencie... Wszystko, czego dotknął, robił świetnie.
No tak, on się ale zachwycił w pewnym momencie możliwością keyboarda i samowystarczalności też tego.
Tak, on sam jeden robił muzykę jak 15-osobowy big band. Ale to już nie miało nic wspólnego z jazzem, bo to nie był z duszy jazzman. Jazzman nawet grający nie najlepiej, jednak chce grać jazz. On chciał grać najlepiej cokolwiek.
Aha. A pan z duszy to kim jest?
No ja myślę, że mam trochę rock'n'rollowca i trochę jazzmana. To te rzeczy częściowo się pokrywają.
A to się godzi?
Tak, oczywiście. No, lata 60. i 70. dowiodły, że wielu muzyków jazzowych ma też trochę rock'n'rollową duszę i świetnie rozumie to, co się dzieje w tej muzyce, która jednak jest inna. No, jest prostsza, aczkolwiek wywodzi się z tego samego rytm bluesowego źródła.
Mm-hmm. A pan gwiazdą muzyki to dlaczego nie został? Przecież pan gra.
Gram, ale granie ma to do siebie, że trzeba poświęcić dużo czasu na ćwiczenie. Mm-hmm. Jak się nie ćwiczy, to się gra przeciętnie. Można mieć najlepsze pomysły. Był okres w latach 70., kiedy prowadziłem aktywnie zespół Słodycz Soli, później Truskawkowa Słodycz Soli, o czym piszę również w swojej najnowszej książce Rokowisko Trójmiasta, kiedy uważam, że grałem nieźle, bo po prostu ćwiczyłem i grania było wtedy bardzo dużo. Prawie codziennie się gdzieś grało w jakimś klubie, więc siłą rzeczy człowiek się... Ja grałem na fortepianie i na organach. Na organach, no więc to był dosyć dobry okres dla mnie. No, ale później jak się nie ćwiczy, to się już niestety trzeba ograniczyć tę aktywność do tego, co jeszcze w palcach siedzi. Ale tak dużo w końcu nie jest. Mhm. Moim idolem jest Teddy Wilson i no jeszcze potrafię zaakompaniować w tym stylu. Najczęściej akompaniuję wokalistką, które kocham za to, że są wokalistkami jazzowymi.
A skoro mówi pan o wokalistkach, gdzieś tak w tym początkach jazzu pojawia się taka rola refrenistki. To kto to jest refrenistka?
No, refrenistka to była pani, która wychodziła, żeby zaśpiewać zwrotkę i refren w trakcie utworu wykonywanego przez profesjonalnych instrumentalistów.
Czyli taki dodatek, tak?
Dodatek, tak. Ale tutaj, co ciekawe, takim dodatkiem bywały też najwybitniejsze amerykańskie wokalistki. No, ja zawsze opowiadam tę historię, jak Billie Holiday, w końcu jedna z trzech największych gwiazd wokalistyki jazzowej, współpracując przez wiele lat z Teddy Wilsonem, nie firmowała tych nagrań, które nagrywała z Wilsonem. To on je firmował. To był Teddy Wilson i tam Billie Holiday była wymieniona.
Refrenistka właśnie.
Jako refrenistka. I była tą refrenistką, ponieważ to on grał temat, on improwizował i dopiero wtedy dopuszczano Billie Holiday, żeby raz jeden temat zaśpiewała.
A pan z tej Łodzi do Trójmiasta to jak zlądował?
O, nie bezpośrednio. Jeszcze po drodze był Lublin, w którym kilka lat spędziłem. Po prostu wszystko działo się tak dlatego, że mój ojciec był profesorem historii. Wykładał najpierw na Uniwersytecie Łódzkim. Później przeniósł się do Lublina na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. A w końcu trafił do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później Uniwersytetu Gdańskiego. A karierę swoją zakończył, będąc rektorem w Bydgoszczy i pracując jeszcze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więc przenosił się co parę lat, ale ja już zostałem w Trójmieście.
Ale na muzykę musiał mieć ucho, bo pan w tym jazzowisku Trójmiasta dedykuje tę książkę swoim rodzicom. Tam jest taka dedykacja rodzicom, którzy wprowadzili mnie na muzyczną ścieżkę. To jak oni wprowadzali?
To było tak, że zadecydowali, za co jestem im do dzisiaj głęboko wdzięczny, zadecydowali o tym, żebym poszedł uczyć się, mając lat 7, do szkoły muzycznej, podstawowej szkoły muzycznej, co wywarło wpływ na całe moje życie. Może nie oni sami to wymyślili, ponieważ chodziłem do przedszkola sióstr Urszulanek, które były uczulone na to, że ja ciągle garnę się do pianina, że na mszach co niedzielnych stoję przy fizharmonii i śpiewam razem z siostrą, która tam grała. W każdym razie powiedzieli o tym rodzicom i rodzice zdecydowali, żebym zdał egzamin i tak się stało. Zacząłem naukę, co prawda już w Lublinie, ale to zawdzięczam i siostrom Urszulankom i moim rodzicom pospołu.
No i poszło i zostało.
Tak jest.
A jeszcze pan grywa trochę?
Bardzo rzadko, aczkolwiek myślę, że może na chwilę wrócę do tego, ponieważ w tej chwili rozmawiałem i będę rozmawiał ze świetnym bandliderem Janem Konopem, który ma rewelacyjnie przygotowany koncert swingowy z udziałem wokalistek właśnie.
Które pan tak lubi.
Tak, który wymaga jednak pewnego oszlifowania moim zdaniem, jeśli ma być stać się przebojem, a ma szansę, bo to jest świetnie zrobiony program Big Bandu. Należy to pokazać, bo to jest muzyka swingowa najlepszego okresu. Tam się cały czas coś dzieje w tej muzyce. Krótkie solówki, ale piękne. Fantastyczne aranże, no brzmienie przede wszystkim Big Bandu. No i te zdolne wokalistki już rzeczywiście na wysokim poziomie. Ale moim zdaniem przydałby się do tego scenariusz. I będziemy rozmawiali na temat napisania może spektaklu z udziałem Big Bandu Jana Konopa, w którym, no, myślę, że zagrałbym też rolę Teddy'ego Wilsona.
No proszę. No to czekam. To czekam na taką rolę. To do fortepianu pan siądzie, a do DJ-owania też ma pan zamiar wrócić.
No, tylko na czas, kiedy będziemy z Marcinem Jakobsonem promować w różnych wydarzeniach swoją najnowszą książkę, to znaczy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. No i pomyślałem sobie, że można byłoby dla zabawy, dla chwilę przypomnieć sobie te stare utwory, których dzisiaj już w dyskotece nikt by nie zagrał, ale myślę, że też znajdziemy takich, którzy przy tym nadal będą chcieli się bawić.
No to proszę szukać DJ-a Stanisława. Może teraz jakiś przydomek.
Zobaczymy. To już nie ode mnie zależy.
Stanisław Danielewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję
za to spotkanie. No i dzięki też za ten uchowy koncert, co to był wydarzeniem światowym, jak się okazuje. Mhm. Dzięki. Dobrego piątku. Do usłyszenia.